Wenezuela to jest kraj, który siedzi na największym skarbie ropy naftowej na naszej planecie. Czy to jest powód, dla którego wenezuelski prezydent czy prezydent Wenezueli został aresztowany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych? Jest całkiem sporo informacji w mediach, które nie są w zasadzie informacjami naukowymi czy technologicznymi, ale są na tyle ważne, że często o nich mówimy. I takim przykładem jest chociażby aresztowanie przez Stany Zjednoczone prezydenta Wenezueli. Natomiast to jest jeden z przykładów, ale takich przykładów jest bardzo dużo. Zawsze gdzieś tam jest wątek naukowy czy technologiczny i myślę, że dla całości obrazu dobrze jest czasami te wątki wyjaśnić czy uporządkować, no bo wtedy też łatwiej jest zrozumieć jakieś procesy, które dzieją się i o których czytamy czasami, które nas niepokoją. No i właśnie, jednym z takich wątków w przypadku tej Wenezueli i Stanów Zjednoczonych jest kwestia ropy naftowej. Od strony czysto naukowej, technologicznej, popularno-naukowej, a nie politycznej, właśnie o tym chcę dzisiaj opowiedzieć. Wenezuela to rzeczywiście jest kraj, który ma największe zasoby ropy naftowej udowodnione czy zmierzone na Ziemi. Ponad 300 miliardów baryłek udokumentowanych rezerw. To jest najbardziej aktualny stan wiedzy, jaki mamy. Co to oznacza, czy co oznacza ta liczba? No to jest mniej więcej 17% wszystkich światowych zasobów. To więcej niż Arabia Saudyjska, Kanada i Irak razem wzięte. Wyobraźcie sobie, przy dzisiejszym globalnym zużyciu około 100 milionów baryłek dziennie, wenezuelskiej ropy wystarczyłoby na prawie 10 lat dla całej planety. Ale tu zaczyna się problem, ponieważ prawie cała ta ropa to ropa tak zwana extra heavy crude, bardzo ciężka, ekstra ciężka ropa, gęsta jak smoła lub taki zimny syrop, coś co nie przelewa się tak jak płyn, tylko raczej bardziej przypomina galaretkę. Wysoka lepkość, to powoduje, że ta ropa, jak mówię, sama z siebie nie płynie przez rury czy przez jakieś zbiorniki. Trzeba ją mocno rozcieńczać lżejszymi frakcjami, na przykład naftą. Inaczej wszystko by zatkała. Ta ropa jest też ropą bardzo mocno zasiarczoną, 4-5%. I jest też tam sporo metali ciężkich, takich jak na przykład wanad czy nikiel. I to jest też ropa bardzo kwaśna, która powoduje, że instalacja, jeżeli nie jest odpowiednio dostosowana, bardzo szybko koroduje. Wymaga też specjalnych rafinerii po to, żeby można to było przerobić. Wydobycie z kolei wymaga zaawansowanych technologii. Tych technologii jest bardzo wiele, począwszy od wstrzykiwania pary wodnej, by rozrzedzić jakoś ten olej i pozwolić mu spływać grawitacyjnie, ale to też jest, wykorzystuje się na przykład jaką produkcję z piaskiem albo takie podziemne spalanie, kontrolowane podziemne spalanie. To wszystko kosztuje wielokrotnie więcej niż wiercenie w lekkiej ropie, ale to jest nie tylko kwestia kosztów takich wydobyć, ale to też emituje znacznie więcej dwutlenku węgla, nawet 2-3 razy więcej niż przy konwencjonalnej, nazwijmy to, zwykłej ropie. W efekcie wydobycie jest technicznie oczywiście możliwe, ale drogie i energochłonne, a w erze transformacji energetycznej no to jest jakiś tam dodatkowy także problem ekologiczny. Tak wygląda sprawa wenezuelskiej ropy. W latach 90. Wenezuela pompowała ponad 3,5 miliona baryłek dziennie. I była w pewnym sensie, przynajmniej na tamtą część świata, takim wzorem profesjonalizmu. Potem przyszedł Hugo Chavez.
Jeśli Imperium Stanów Zjednoczonych myśli, że poprzez inwazję na Wenezuelę zatrzyma rewolucję boliwariańską, to bardzo się myli.
Znacjonalizował branżę, wyrzucił zagranicznych graczy, przekierował miliardy z ropy na programy socjalne. To wszystko brzmi dobrze, ale w praktyce przemysł naftowy czy firmy naftowe stały się bardziej narzędziem politycznym. Zamiast zatrudniać inżynierów i ekspertów, zaczęły zatrudniać lojalistów, korupcja się rozkręciła, pochłonęła setki miliardów, może milionów, setki miliardów chyba nie, ale na pewno setki milionów dolarów, a to były te pieniądze, które miały podtrzymywać odpowiednią jakość infrastruktury. No więc ta infrastruktura, rurociągi, rafinerie zaczęły się sypać. Za Maduro od roku 2013 produkcja była już ponad czterokrotnie mniejsza niż wcześniej. 0,7 miliona baryłek dziennie. Hiperinflacja, eksodus specjalistów, sankcje Stanów Zjednoczonych, to wszystko dopełniło obrazu. Kraj leżący na największych na świecie złożach ropy zaczął sam importować benzynę na przykład z Iranu. Wenezuela jest w OPEC, ale ta niska produkcja, jak się mówi, osłabia kartel. W erze nadpodaży ta ropa to jest tak zwany zagubiony potencjał. Mogłaby obniżać ceny o kilka dolarów za baryłkę, gdyby wróciła do normy, gdyby wróciła do gry. Stany Zjednoczone po interwencji wojskowej 3 stycznia, no Trump zapowiadał miliardowe inwestycje po to, żeby podnieść produkcję do 2-3 milionów baryłek dziennie. Obniżyć ceny paliw w Stanach Zjednoczonych dzięki temu i zabrać ropę rywalom. I to zabieranie tej ropy wydaje się być tutaj kluczowe. Tym bardziej, że rafinerie w Zatoce Meksykańskiej są idealnie przystosowane właśnie do tej ciężkiej, kwaśnej ropy z Wenezueli. Chiny, Rosja, Iran, dotychczasowi sojusznicy Maduro, te kraje pożyczały, no może Iran najmniej, ale na pewno Rosja i Chiny, pożyczały dziesiątki miliardów dolarów w zamian, czy te pieniądze miały być spłacone właśnie tą ropą. Teraz tracą dostęp. I tak to wygląda. Ciężka ropa to jeden z najbrudniejszych bogactw naturalnych, jakie mamy na Ziemi. I to jest nie tylko, jak powiedziałem, kwestia wydobycia i kwestia przerabiania, ale z przerabiania wynika także ogromna emisja dwutlenku węgla. W dobie tego net zero, no to jest bardzo kontrowersyjne paliwo. Natomiast wydaje mi się, słuchając ekspertów, że dla Stanów Zjednoczonych to nie do końca ta ropa jest takim źródłem, czy jest tym powodem głównym, dla którego Amerykanie tam się znaleźli. Wenezuela to jest żywy przykład tak zwanej klątwy zasobów. Masz najwięcej ropy na świecie, ale chemia, ekstra ciężka ropa, lepka, kwaśna, to wszystko, o czym powiedziałem, i brak inwestycji plus polityka powoduje, że produkcja jest na dnie. Fenomen polega na tym, że geologia dała skarb, ale fizyka, chemia i geopolityka zrobiły z niego pułapkę. W 2026 roku jest szansa na odrodzenie się, ale czy to będzie taki szybki powrót, jak w hollywoodzkim filmie z happy endem, to tego nie wiem. Tutaj już niech wypowiadają się raczej politolodzy i ci, którzy śledzą te trendy. Stany Zjednoczone mają własną produkcję ropy. 13 milionów baryłek dziennie z łupków, największy producent na świecie. Więc nie są zależne od importu jak dawniej, ale wenezuelska ropa to specyficzny typ. A jak powiedziałem, rafinerie, które Stany Zjednoczone mają na południu, są idealnie przystosowane do przetwarzania właśnie takiej brudnej ropy. Bez tej ropy te instalacje działają poniżej optimum. Można taką ropę importować na przykład z Kanady, ale wtedy jest oczywiście droższa w transporcie. Natomiast wydaje się, że tu mniej chodzi o to, że Stany Zjednoczone chcą dla siebie tej ropy, tylko o to, by dostęp do tej ropy był utrudniony albo ograniczony na przykład dla Chin. Wenezuela pod Maduro była no skarbonką. Pekin pożyczył Caracas ponad 60 miliardów dolarów i to miało być spłacane baryłkami ropy, co miało dawać Chinom tanią ropę, a więc i tani rozwój. W 2025 roku Chiny kupowały około 60% wenezuelskiej eksportowanej ropy, omijając sankcje Stanów Zjednoczonych. To wzmacniało wpływ Chin w Ameryce Łacińskiej, rodzaj takiej miękkiej kolonizacji przez inwestycje. Zresztą Ameryka Łacińska nie jest jedynym miejscem, w którym taka miękka kolonizacja przez inwestycje Chin ma miejsce. Ale to też powodowało, czy to też dawało samej chińskiej gospodarce kopa, bo ta ropa rzeczywiście dla nich była tania. Teraz interwencja Stanów Zjednoczonych to według Trumpa, tutaj cytat, przeciwdziałanie ambicjom Chin w naszym backyardzie, w naszym otoczeniu, w naszym ogródku. Cel przejąć kontrolę nad sprzedażą ropy, ponieważ to blokuje dostawy do Chin i zmusza Pekin do szukania alternatyw. A tą alternatywą jest na przykład ropa z Rosji, droższa, czy z Bliskiego Wschodu. Chiny nadal mają około 10 miliardów dolarów długu do spłaty ropą, ale po zmianie władzy w Wenezueli, to jest pytanie, czy wenezuelska ropa tam dalej będzie płynęła. Czyli Stany Zjednoczone chcą mieć taką dźwignię, a kontrola nad państwowymi firmami naftowymi pozwala dyktować, kto kupuje baryłki wenezuelskiej ropy i za ile. I to jest takie trochę echo zimnej wojny. Ropa jako broń geopolityczna, jak w Iraku czy jak w Libii. Rosja i Iran też oczywiście tracą. Czyli w skrócie, USA potrzebują tej ropy, bo technologicznie ona pasuje do ich rafinerii i mogłaby obniżyć ceny. Ale motyw geopolityczny to jest raczej zablokowanie Chin i osłabienie ich wpływu. I ten motyw wydaje się dużo silniejszy niż sama chęć posiadania tej ropy dla siebie. Zwłaszcza w kontekście rywalizacji mocarstw. To nie jest czysty biznes, a strategiczna gra, gdzie ropa to pionek. A w samym środku tej gry jest nauka, jest technologia, jest fizyka, jest chemia i są właśnie technologie pozyskiwania tego i przerabiania tego. Dziękuję bardzo za uwagę.